Dzień dobry, witam w nowej starej serii, czyli wracamy do omawiania po kolei spraw z każdego województwa. Żeby nie przeminęło tak szybko jak ostatnio i żeby w każdym rejonie Polski zatrzymać się na trochę dłużej, to w tym sezonie będę omawiać po dwie sprawy z każdego regionu. Dziś będzie pierwszy odcinek z województwa zachodniopomorskiego, mniej więcej za tydzień kolejny, potem dwa odcinki z pomorskiego i tak dalej. Rozumiecie, mam nadzieję, a jak nie, to jak to się mówi, wyjdzie w praniu. Sprawy na ten sezon mam już w większości wybrane. W przeważającej części są to mało znane historie, więc tym, którzy cenią podcasty poruszające nie aż tak nagłośnione tematy, będzie się podobać. Jednak mimo tego, że większość tematów już rozplanowałam, to brakuje mi po jednej sprawie z województw podlaskiego, lubuskiego oraz opolskiego. Jeżeli ktoś chciałby jakiś temat zaproponować, to zapraszam, ja się chętnie zapoznam. Jak zawsze zastrzegam, że nie z każdej propozycji skorzystam, bo nie każda sprawa się nadaje na podcast. Propozycje najlepiej proszę wysyłać mi na maila, bo w komentarzach one czasem giną, a maila jednak sprawdzam regularnie i tam raczej nic nie zginie. Mój adres to szkic.kryminalny@gmail.com i jest też podany w opisie odcinka. Z góry bardzo dziękuję za każdą propozycję, a teraz przechodzimy do dzisiejszej sprawy. Dziś opiszę sprawę o w sumie dość prostej konstrukcji i z popularnym motywem, natomiast to, co ją niewątpliwie wyróżnia, to różnica wieku między głównymi bohaterami pozostającymi w relacji romantycznej plus zależność, jaka nawiązała się pomiędzy wszystkimi uczestnikami zdarzeń. Kiedy w narracji medialnej lub tak ogólnie gdzieś w bliższym czy dalszym otoczeniu mówi się o związkach z dużą różnicą wieku, to odnoszę wrażenie, że w większości dotyczy to różnicy powiedzmy 15 czy 20 lat, natomiast 40 to już raczej nie jest standard. Relacyjnie i psychologicznie bardzo ciekawa sprawa, więc nie przedłużając tego już i tak długiego wstępu, zapraszam Was na wycieczkę do Koszalina, gdzie rozegra się akcja dzisiejszego odcinka. Akcja odcinka rozpoczyna się na początku lat 90. Przenosimy się do Koszalina. Jak ktoś nie kojarzy, to jest to miasto powiatowe, mieszczące się w województwie zachodniopomorskim, dokładnie w jego północnej części. Skoro taka lokalizacja, to nasuwa się, że pewnie Koszalin leży blisko morza. I owszem, tak jest. Co prawda nie graniczy z Bałtykiem, natomiast mając samochód można się dostać do wielu nadmorskich miejscowości już w kilkanaście minut. Najbliżej jest Mielno, którego chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Na tym przykładzie, jeżeli mieszkaniec Koszalina chciałby sobie wyjechać na weekend do Mielna, to ma do pokonania dystans około 12 km. Jeszcze z ogólnych informacji o samym Koszalinie, to miasto jest zamieszkiwane przez trochę ponad 100 tysięcy osób, co nie jest jakąś zawrotną ilością, ale też nie jest to klimat małej, zamkniętej społeczności. Mimo tego, zapoznając się z dzisiejszą historią, można momentami odnieść zupełnie inne wrażenie. Przechodząc do akcji, to tak jak mówiłam, trwają lata 90. W Koszalinie mieszka pewne małżeństwo. Na nazwisko mają Smaczyńscy, a ich imiona to Romana oraz Zenon. Oboje są w średnim wieku, gdzieś na przełomie 50 i 60. Zacznę od charakterystyki Zenona, bo na jego temat jest mniej informacji. Wiadomo, że ma on wykształcenie średnie, ukończył technikum, a swoją edukację sfinalizował uzyskując tytuł technika mechanika. Analizując źródła z kontekstu można wywnioskować, że prowadzi jakiś własny biznes. Trochę poszukałam i znalazłam firmę prawdopodobnie należącą do niego. Zgadza się imię, nazwisko, a także adres. Nie tylko sama miejscowość, ale i ulica pokrywa się z obszarem, w którym mieszka małżeństwo. Jeżeli więc dobrze trafiłam, a raczej tak, to Zenon prowadzi firmę usługową oferującą usługi ślusarskie. Założył ją na początku 91 roku i tak się składa, że ten rok to dla niego taki nowy początek w wielu obszarach, bo nie tylko nowa firma, ale też zaczyna pewną znajomość, która okaże się być kluczowa dla całej historii. Ale o tym za chwilę. U Zenona więc zmiany zawodowe, u Romany wręcz przeciwnie. Ona od lat podąża stałą ścieżką kariery, nie zapowiada się, aby miała coś zmieniać, bo też nie ma ku temu powodów. Zawodowo odniosła duży sukces, od lat jest znaną i szanowaną w Koszalinie osobą, bo też wykonuje powszechnie szanowany zawód. Jest lekarką i to taką powiedzmy wyższego szczebla. Pracuje w szpitalu wojewódzkim, jeszcze w latach 80. pełniła tam funkcję kierowniczki laboratorium, natomiast gdy rozgrywają się interesujące nas wydarzenia, zarządza Szpitalnym Centrum Krwiodawstwa. Przez wiele lat pełniła też funkcję lekarki wojewódzkiej, więc zdarzało się, że nieraz występowała w mediach. Jej wypowiedzi czy komentarze do różnych problemów społecznych, związanych oczywiście ze zdrowiem lub z medycyną, można znaleźć na przykład w archiwalnych wydaniach lokalnych gazet. To jednak nie wszystko. Romana poza karierą medyczną próbuje swoich sił również w polityce. Po pracy pełni funkcję koszalińskiej radnej, dodatkowo jest członkinią Krajowej Komisji Zdrowia działającej przy NSZZ Solidarność, a także jest jedną z założycielek i pomysłodawczyń powstania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie. Jak więc widzicie, postać dość barwna, taki typ działaczki i czego by nie mówić o osobowości Romany, to jej osiągnięcia zawodowe są niewątpliwie imponujące, ale też w pewien sposób definiujące jej wizerunek wśród lokalnej społeczności. Wokół jej osoby panuje taki klimat, że to jest ta znana pani doktor, która wypowiada się w gazetach czy w telewizji, ta, która założyła tu jakieś stowarzyszenie, tam występuje w jakiejś komisji i jest, mówiąc wprost, jednym z takich regionalnych autorytetów w tamtych latach. Smaczyńscy poznali się w dość nietypowych okolicznościach, bo w trakcie podróży pociągiem. Coś tam pewnie od razu między nimi zaiskrzyło, bo jednak gdy poznanie jest w takiej sytuacji jednorazowej, a nie cyklicznej, to od razu musi być ta jedna iskra, skoro dochodzi do kolejnych spotkań. Po tej ich wspólnej podróży Romana oraz Zenon zaczynają się ze sobą umawiać. Z czasem okazuje się, że dogadują się bardzo dobrze, dowiadują się o sobie coraz to nowszych rzeczy i też wtedy wychodzi na jaw, że Romana już była w poważnym związku, nawet na takim zaawansowanym etapie, ponieważ poprzedni chłopak zdążył się jej oświadczyć, a co za tym idzie, planowali ślub. Ostatecznie nie doszło jednak do złożenia przysięgi małżeńskiej, ponieważ przyszła żona zerwała zaręczyny. Zrobiła to z powodu nacisków ze strony swojej mamy, która najwidoczniej mając duży wpływ na córkę, odwiodła ją od pomysłu poślubienia ówczesnego chłopaka. Mama Romany zupełnie nie akceptowała jej przyszłego męża. Fakt, że córka miałaby go poślubić, był dla niej kompletnie nie do przyjęcia. Powtarzała jej to tak długo, aż w końcu dziewczyna uległa. Zastanawiacie się pewnie, z jakiego powodu aż tak kategoryczna niechęć i skrajna ocena. Otóż chłopak był ateistą, a na taki światopogląd w światopoglądzie mamy Romany nie było miejsca. Była ona osobą głęboko wierzącą, zresztą jej córka również była i w trakcie, gdy rozgrywają się wydarzenia, jest. Natomiast widać, Romana ma większy próg tolerancji na to, że inni mogą mieć odmienne poglądy. Nie wiadomo, czy Zenon jest wierzący. Jeśli jest, to historia później pokaże, że niespecjalnie przejmuje się narzuconymi przez Kościół zasadami, a jeśli nie jest, to najwidoczniej skrzętnie to ukrywał, skoro finalnie udało mu się poślubić Romanę. Zanim jednak została ona jego żoną, to najpierw skończyła studia. Jak już wiemy, studiowała medycynę w jakimś większym mieście, a przez cały okres kształcenia mieszkała na stacji u krewnych. Nie był to dla niej zbyt przyjemny czas, bo krewni chyba nie byli zbyt gościnni i na każdym kroku dawali jej do zrozumienia, że nie są zadowoleni z jej obecności. Mogła więc odetchnąć dopiero po powrocie do Koszalina, ale mimo całej tej niesprzyjającej aury i mimo przeciwności losu, udało jej się skończyć studia. Po uzyskaniu dyplomu wraca ponownie do Koszalina, gdzie w międzyczasie biorą z Zenonem ślub, więc po powrocie wraz ze świeżo upieczonym mężem rozpoczynają taki nowy etap. Mąż początkowo jest w niej bardzo zakochany i zaangażowany w tworzenie szczęśliwego związku. Romana ma w sobie coś takiego, że można się przy niej poczuć bezpiecznie i tak stabilnie. Sprawnie zarządza nie tylko pracownikami szpitala, ale również domem, co Zenon na ogół docenia i ma taki zwyczaj, że nazywa swoją żonę prawdziwym aniołem. Nie wspominałam jeszcze nic o jej wyglądzie, natomiast w źródłach informacji na ten temat właściwie prawie nie ma. Jedyne cechy, o jakich znalazłam wzmianki, to takie, że Romana była kobietą wysoką oraz postawną. Idąc dalej do kwestii takiego ich życia codziennego i sytuacji materialnej, to w tym związku jest tak, że to żona zarabia więcej od męża, ale chyba żadnej stronie to nie przeszkadza. Zenonowi jest to chyba nawet trochę na rękę, ponieważ jego pieniądze nie za bardzo się trzymają. Po prostu nie umie nimi rozporządzać i często odczuwa ich deficyt. Pasuje mu więc, że Romana ma regularne wpływy, które wraz z kolejnymi awansami stają się coraz wyższe. Głównie dzięki niej, ale oczywiście Zenon też ma w tym swój udział, udaje im się odłożyć sporą kwotę. Oszczędzają z myślą o konkretnym projekcie, jakim jest zakup i wyremontowanie domu. Po latach ich cel zostaje osiągnięty, ponieważ stają się właścicielami nieruchomości na obrzeżach Koszalina, dokładnie mieszczącej się przy ulicy Leśnej. Przeprowadzka tam wydaje się bardzo przyjemną perspektywą. Okolica jest spokojna, jak nazwa wskazuje, graniczy z lasem, więc Smaczyńscy z niecierpliwością wyczekują dnia, kiedy zamieszkają w wymarzonym domu. Nie wiem, czy dom budują sami od zera, czy może odkupują od kogoś taki częściowo zbudowany i sami wykańczają. Tak czy inaczej, budynek zostaje przez nich jedynie w pewnym stopniu wykończony, bo na resztę nie starcza im funduszy. Mimo tego decydują, że przeprowadzą się od razu i później na bieżąco będą odkładać środki na kolejne udoskonalenia. Mają świadomość, że pewnie zajmie to kolejne lata, ale w końcu uda im się wyremontować dom, aby wyglądał dokładnie tak, jak sobie wymarzyli. Nie jest też tak, że mieszkają na jakimś placu budowy, po prostu z zewnątrz dom jest jeszcze nieotynkowany i nieocieplony. Wnętrze wymaga może drobnych poprawek, ale ogólnie jest gotowe do wprowadzenia się. Teraz przeniesiemy się na wieś leżącą gdzieś nieopodal Koszalina, gdzie mieszka kolejna rodzina, która odegra znaczącą rolę w tej sprawie. Są to państwo W. Ich nazwisko nie zostało nigdzie podane, więc nazwę ich może Wasilewscy. Państwo Wasilewscy mają dwójkę dzieci, syna oraz córkę. Imię syna nie jest znane, bo też praktycznie nie występuje on w tej historii, jedynie gdzieś tam w tle, natomiast córka to Aneta. W 1991 roku Aneta ma obchodzić swoje 15 urodziny, czyli zgodnie ze starym i obecnym systemem edukacji kończy szkołę podstawową i w związku z tym musi wybrać szkołę średnią, w której będzie kontynuować swoją edukację. Jak to często bywa na wsiach, nigdzie w pobliżu nie ma szkoły średniej, więc Aneta planuje złożyć papiery do liceum w Koszalinie. To właśnie ta okoliczność sprawia, że losy jej i Zenona splatają się. Mama Anety zna Zenona. Może to jakiś jej dawny znajomy, może gdzieś zawodowo się zetknęli, a może akurat przyjeżdża do nich do domu, aby wykonać jakieś usługi ślusarskie. W każdym razie w trakcie pobytu rozmawia z panią domu, a w tej rozmowie przewija się temat tego, że jej córka będzie aplikować do szkoły w Koszalinie. Kiedyś papiery do liceum czy technikum trzeba było składać osobiście, więc nie ulega wątpliwości, że Anetę czeka wycieczka do miasta. Tak od słowa do słowa pojawia się więc prośba o przysługę. Pani Wasilewska pyta, czy może Zenon mógłby tego dnia zabrać Anetę, skoro i tak jedzie do Koszalina, a z powrotem ona już jakoś sobie sama poradzi. Zenon naturalnie się zgadza, bo czemu nie? Mama przekazuje tę informację Anecie, więc dziewczyna zabiera wszystkie dokumenty wraz z podaniem o przyjęcie i razem ruszają w drogę. Teraz nie wiem, jak mam to powiedzieć, żeby nie brzmiało jakkolwiek źle, bo w końcu mowa o wtedy jeszcze 14-latce, podkreślam 14 lat, No ale już od pierwszego kontaktu wydaje się ona Zenonowi atrakcyjna. Różnica wieku między nimi jest bardzo duża. Źródła piszą raz o 41, raz o 42 latach, więc mężczyzna w tamtym czasie ma jakieś 55-6 lat. Nie okazuje jej od razu wszystkiego wprost, ale rozpoczyna taki, można powiedzieć, proces oswajania. Niestety los mu sprzyja, bo po tym jak Aneta dostaje się do liceum w Koszalinie, jej rodzina podejmuje decyzję o przeprowadzce do miasta. Niekoniecznie tylko ze względu na zmianę szkoły, pewnie były też inne okoliczności, ale już pomijając powody, finalnie zamieszkują właśnie w Koszalinie. To wtedy więź między dwiema rodzinami, Wasilewskimi i Smaczyńskimi, zaczyna się zacieśniać. Wychodzi to jakoś tak naturalnie. Zenon jest kimś znajomym w nowym miejscu, wkrótce poznają też jego żonę, więc od czasu do czasu umawiają się na jakieś wspólne spotkania. Wszystko przebiega zawsze w miłej atmosferze, więc rodzi się między nimi coś na kształt koleżeństwa. Zenon jest zatem coraz bliżej i nie raz, nie dwa oferuje, że może na przykład zawieźć gdzieś Anetę albo jej brata, skoro i tak jeździ do różnych klientów na terenie Koszalina. Wasilewscy bez oporów się zgadzają, więc w efekcie mężczyzna regularnie odwozi dzieci na różne zajęcia dodatkowe, na przykład na basen czy korepetycje z angielskiego. Romana jest pozytywnie nastawiona do całej tej znajomości. Lubi Wasilewskich i ich dzieci do tego stopnia, że gdy pewnego razu mąż mówi jej, że Aneta interesuje się biologią, ona proponuje, że może jej dawać dodatkowe lekcje, gdyby dziewczyna na przykład chciała poszerzyć swoją wiedzę. Mimo tych dość regularnych spotkań z całą rodziną, nie da się nie zauważyć, że uwaga Smaczyńskich jest jednak bardziej skierowana na dzieci, szczególnie na Anetę, z którą z całej czwórki spędzają najwięcej czasu. Państwo Wasilewscy w tamtym momencie nie widzą w tym jeszcze niczego niepokojącego. Uznają, że Romana i Zenon nie mają własnych dzieci, dlatego może w jakiś sposób rekompensują sobie ich brak kontaktami z ich córką. Skoro Aneta nie protestuje, to nie ma powodu do zmartwień. Wydaje się nawet, że ta bliska znajomość jest im trochę na rękę ze względu na status Romany. W końcu szanowana w mieście lekarka to teraz ich koleżanka, a zawsze lepiej mieć takie kontakty niż ich nie mieć. Z czasem jednak zaczynają się pojawiać sygnały, że coś jest nie tak i że jednak może są jakieś powody do zmartwień. Aneta, do tej pory towarzyska, po rozpoczęciu nauki w liceum całkowicie zmienia swoje zachowanie. Tak jakby z dnia na dzień przestała się w ogóle interesować kontaktami z rówieśnikami i zaczęła żyć w jakimś odrębnym świecie. Z tego co rodzice zauważają, w szkole nie ma żadnej bliskiej koleżanki. Poza tym rzadko gdzieś wychodzi, odmawia uczestnictwa w domówkach organizowanych przez znajomych. Nie wyraża też chęci, aby na przykład w przeciwieństwie do jej rówieśników chodzić na dyskoteki. Jeżeli już spędza czas wolny poza domem, to w towarzystwie Smaczyńskich, a w szczególności w towarzystwie Zenona. Jeszcze w trakcie trwania pierwszej klasy liceum wychodzi na jaw, co jest powodem tak diametralnej zmiany. Wasilewscy z uwagą obserwują córkę, a na podstawie tych obserwacji w końcu łączą kropki. Widzą, że Zenon bardzo często czeka na Anetę pod szkołą, a po szkole spędza z nią dużo czasu sam na sam. Zaczyna im się wydawać, że ich relacja może mieć znamiona relacji romantycznej, natomiast po czasie otrzymują tego jednoznaczne potwierdzenie. Nie wiadomo, co to dokładnie jest, ale też nie trudno się domyślić. Pewnie zobaczyli, jak się na przykład całują czy coś podobnego. Tak czy inaczej, rodzice są wściekli i natychmiast konfrontują się z Zenonem. Żądają, aby zostawił ich córkę w spokoju, zakończył relację i nigdy więcej się z nią nie kontaktował. Niestety, jak to często bywa w tego typu sytuacjach, nie mówię o związkach z różnicą wieku 40 lat, bo to jednak nie jest standard, tylko o sytuacjach, gdy rodzice zakazują dziecku jakichś relacji romantycznych, no to najczęściej rodzi to bunt. Bo tutaj mamy przecież nie tylko Zenona, któremu Wasilewscy pewnie grozili, że jak nie utnie kontaktu, to zgłoszą sprawę na policję i tym podobne, Po drugiej stronie jest przecież też Aneta, która mimo że początkowo zmanipulowana, to już na tym etapie jest przekonana, że w relacji przebywa z własnej woli, bez przymusu, kocha Zenona, chce z nim tworzyć związek i bez niego nie wyobraża sobie życia. Jak to przy tych wszystkich nastoletnich miłościach. Rodzice więc swoje, a ona swoje. Zenon w sumie też swoje, bo niby coś tam obiecał, ale na pustych obietnicach się skończyło. Po prostu od momentu, jak wszystko wyszło na jaw, zaczynają być trochę bardziej ostrożni. Aneta, tak jak wcześniej oddaliła się od rówieśników, tak teraz oddala się od rodziny, a kontakt z nimi praktycznie wcale nie ma dla niej znaczenia. Przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz. Staje się zamknięta i tajemnicza, co jest pretekstem do wielu kolejnych konfliktów rodzinnych. Zenon nie chce odpuszczać relacji z nastolatką, ponieważ bardzo mu się ona podoba. Po pierwsze, w jego typie są dużo młodsze, nawet nie powiem, że kobiety, dziewczyny. Po drugie, pod względem wizualnym Aneta jest kompletnym przeciwieństwem Romany. Jest niska i drobna, poza tym obsesyjnie dba o sylwetkę, boi się przybrania na wadze, więc regularnie zażywa różne pastylki spalające tłuszcz. No i efekt jest tego taki, jak można się spodziewać. Jest po prostu bardzo szczupła. Pod względem charakterologicznym Aneta prawdopodobnie również jest przeciwieństwem Romany. W końcu mamy obok siebie dwie osoby z trochę podobnym dylematem, i sposób, w jaki ostatecznie go rozwiązują, coś tam mówi o ich osobowościach. Romana, będąc już dorosłą kobietą, zrezygnowała ze związku pod wpływem mamy, która nie akceptowała jej wybranka. Z kolei Aneta, będąc jeszcze nastolatką, absolutnie nie zamierza dostosowywać się do oczekiwań rodziców odnośnie zakończenia relacji z Zenonem. Państwo Wasilewscy mają tego świadomość i opierają się nie tylko na przypuszczeniach, ale też na naocznych dowodach. Przykładowo pewnego razu ojciec zauważa Anetę w aucie Zenona, już po tym jak zakazał jej spotykania się z nim. Stoją akurat na skrzyżowaniu, więc pan Wasilewski otwiera okno i krzyczy do mężczyzny, że ma wypuścić jego córkę. Wydaje się to akurat dość niefortunnym pomysłem, skoro stoją na środku skrzyżowania, ale Zenon ani w tamtym momencie, ani później nie zamierza spełniać tej prośby. Odjeżdża z piskiem opon tak szybko, że pan Wasilewski nie jest w stanie go dogonić. Rodzice podejmują kolejne próby rozmów z Anetą, ale to wszystko na nic. Dziewczyna staje się tylko coraz bardziej ostrożna i coraz częściej okłamuje rodzinę. Zenonowi imponuje jej zainteresowanie, a także siła uczucia, jakim go darzy. Jak sam twierdzi, nastolatka jest w nim szaleńczo zakochana, a poza tym, jak to określa, hipnotyzuje go. Przytoczę teraz cytat Zenona, który pojawił się w artykule opublikowanym na łamach Polityki, tylko ostrzegam, że jak ktoś akurat je słuchając tego, to może proszę na chwilę przestać, bo się to może różnie skończyć. Uwaga. Krzak gorejący, wieczne nienasycenie. Od 14 roku życia oddana bez reszty, do dna. Kto nie marzy o takiej miłości? No cóż, pewnie każdy, kto nie jest zainteresowany małoletnimi na przykład, ale Zenon chyba nie widzi problemu. W ogóle to nie wiem, czy mamy to interpretować tak, że dochodziło między nimi do kontaktów seksualnych, już gdy Aneta miała 14 lat. Jeśli tak, to ciekawe, że nie toczyło się żadne postępowanie z tego tytułu, przynajmniej ze źródeł nic takiego nie wynika. I wydawałoby się, że to jakiś przelotny romans i prędzej czy później któraś ze stron po prostu się znudzi, ale mijają kolejne miesiące, a później lata, a relacja nadal trwa. Tendencja do wycofywania się z życia towarzyskiego pozostaje u Anety niezmienna. Nastolatka jest na tyle niezainteresowana towarzystwem rówieśników, że odmawia nawet pójścia na własną studniówkę. Jest kompletnie pochłonięta relacją ze starszym kochankiem, a jej oczekiwania względem niego wkraczają na nowy poziom. Minęło w końcu kilka lat, z nastolatki powoli staje się ona dorosłą kobietą i zaczyna coraz częściej myśleć o przyszłości, a tą przyszłość wiąże z nikim innym jak z Zenonem. Nie chce się dłużej ukrywać, chciałaby zawrzeć sformalizowany związek i założyć z mężczyzną rodzinę. On jednak nie jest szczególnie przekonany do takiego rozwiązania. Nie mówi o tym wprost, ale tak naprawdę w ogóle nie bierze pod uwagę możliwości rozwodu z Romaną. Żyje mu się po prostu wygodnie, żona zarabia więcej, ma stały dochód, a gdyby związał się z Anetą, zapewne przynajmniej na początku, ale może i później, utrzymanie domu byłoby na jego głowie. Zresztą nawet gdyby Zenon chciał się rozwieść, to jest więcej niż pewne, że Romana tak łatwo by się na to nie zgodziła. No bo właśnie wracając do niej, bo w sumie przez chwilę pominęłam jej wątek, Romana z całą pewnością wie o romansie męża. Trudno, żeby nie wiedziała, bo skoro państwo wasilewscy o wszystkim wiedzieli, to pewnie oprócz rozmowy z Zenonem donieśli też o całej sytuacji jego żonie. Być może liczyli, że jakoś wpłynie ona na męża, jednak to złudne nadzieje, bo na Romanie cała sytuacja nie robi aż tak dużego wrażenia. Przynajmniej z pozoru tak to wygląda, a to dlatego, że Aneta nie jest pierwszą kochanką Zenona, a jedną z kolejnych. Mimo tego, co mogłoby się wydawać, Smaczyńscy nie pozostają w otwartym związku. Po prostu Romana bezwzględnie podporządkowuje się naukom kościoła, zgodnie z którymi rozwód nie wchodzi w grę. Można jedynie unieważnić małżeństwo z tego, co wiem, ale niewierność współmałżonka nie jest do tego wystarczającym argumentem. Wobec tego żona, można powiedzieć, niesie swój krzyż. Zgodnie z jej poglądami ludzie łączą się w pary, żeby potem trwać przy sobie. Nieważne, jak im się układa w małżeństwie i ile uczuć do siebie mają. Przymyka oko na zdrady Zenona, bo według niej lepiej znosić taką sytuację niż się rozwieść. To byłby ogromny grzech. Jeszcze zostając na chwilę przy tych naukach kościoła, to zgodnie z poglądami Romany, ludzie łączą się ze sobą również po to, aby mieć potomstwo. Ona i Zenon, jak już wiemy, nie doczekali się dzieci. Romana nie mogła zajść w ciążę, problem występował raczej po jej stronie, natomiast zgodnie ze źródłami nie podejmowała leczenia niepłodności. Tak w skrócie to uznawała, że widać taka wola Boża. To jest ciekawy paradoks, ale z drugiej strony mogła podejmować leczenie, które nie było skuteczne, tylko po prostu nikt z najbliższego otoczenia się o tym nie dowiedział. O takich sprawach raczej się nie trąbi na prawo i lewo, tylko bardziej zachowuje dyskrecję. Wracając do kwestii jej i Zenona, to oprócz tego, że wie o zdradach męża, to wie również, że podobają mu się dużo młodsze dziewczyny. Podobno nawet pewnego razu doszło do zbliżenia między Zenonem a jakąś nastoletnią krewną. Ta sprawa, podobnie jak inne romanse, przeszła bez echa, chociaż akurat tu, pomijając poglądy Romany na temat wierności w związku, to z paru innych względów reakcja byłaby wymagana. Skoro ma takie podejście, to wspólne ukrywanie się, o którym wcześniej wspominałam, dotyczy bardziej ukrywania się przed rodzicami Anety. Przed nimi związek jest utrzymywany w tajemnicy, przynajmniej tak się wydaje kochankom. Jeżeli natomiast chodzi o ukrywanie się przed Ramoną, no to właściwie nie ma takiej potrzeby. Oczywiście zachowują jakieś pozory, mimo wszystko Zenon woli, aby Aneta nie przychodziła do ich domu, jednak dziewczyna niewiele sobie robi z tych zakazów. Tym bardziej, że wraz z biegiem czasu staje się coraz bardziej nachalna. Ciągle chce spędzać czas z Zenonem, nachodzi go w domu i ogólnie mówiąc podejmuje coraz więcej działań w kierunku zbliżenia się do niego, a w tych działaniach jest niestrudzona. Smaczyńskich zaczyna to męczyć i teraz uwaga, bo dochodzi do tak absurdalnej sytuacji, że to się nie mieści w żadnej skali. Romana kontaktuje się z byłą kochanką Zenona, Jagodą, czyli tą, która była przed Anetą. Mężczyzna zerwał z nią kontakt, gdy na dobre zaangażował się w nową znajomość. Romana prosi Jagodę, aby porozmawiała z jej mężem i namówiła go, aby teraz zerwał z Anetą. Ona stanowczo odmawia, bo według niej będzie to wyglądać, mówiąc wprost, idiotycznie. Była kochanka ma namawiać faceta, aby zerwał z aktualną kochanką, jeszcze po kilku latach od ich zerwania i jeszcze na prośbę zazdrosnej żony. No absurd. Ostatecznie więc to rozwiązanie odpada, a wszystkie problemy pozostają aktualne. Wydaje się jednak, że wkrótce problem zniknie, bo nawet sam Zenon czuje się już osaczony, a zachowanie Anety zaczyna mu coraz bardziej ciążyć. Dochodzi więc do tego, że próbuje z nią zerwać, tłumacząc to tak, że męczy go lawirowanie. Trudno stwierdzić, między czym to lawirowanie, skoro żona i tak o wszystkim wie. Chyba po prostu ma to być argument brzmiący trochę milej niż coś typu jesteś nachalna i odczep się ode mnie. W jakie słowa jednak by nie ubrać takiego komunikatu, to zawsze jest on przykry dla drugiej strony. Nie inaczej jest tym razem. Aneta przyjmuje to bardzo źle, zaczyna płakać i grozi, że jeśli Zenon naprawdę ją zostawi, to ona odbierze sobie życie. Podobny scenariusz powtarza się każdorazowo przy kolejnych próbach kończenia znajomości. Niestety Zenon nie jest zbyt asertywnym człowiekiem, a łzy kochanki bardzo na niego działają. Gdy tylko Aneta zaczyna płakać, on się przejmuje, zaczyna ją pocieszać i na tym rozmowa się kończy. Romana wie o tych wszystkich próbach zerwania, a także o reakcjach dziewczyny. Wydaje się, że Aneta może trochę wykorzystywać słabość jej męża i czasem po prostu płakać na zawołanie. Jednak według Romany te groźby o odebraniu sobie życia to nie są tylko puste słowa. Zgodnie z jej oceną Aneta byłaby w stanie to zrobić, ponieważ jest, jak to określa, szalona. Już wcześniej w aktach desperacji, gdy czuła się odtrącona przez Zenona, zdarzało jej się wybijać szyby w ich aucie. Równie dobrze w przypadku całkowitego odcięcia znajomości mogłaby się więc powiesić tak, jak zapowiada. Po kolejnych nieudanych próbach rozstania pojawia się jeszcze inna perspektywa na to, że być może problem wkrótce się rozwiąże i to właściwie sam, a Aneta zniknie z życia państwa Smaczyńskich na dobre. Dziewczyna kończy szkołę średnią, zdaje maturę, a następnie rozpoczyna proces rekrutacji na studia. Finalnie dostaje się na uniwersytet w Szczecinie. Szczecin nie leży jakoś bardzo daleko od Koszalina. Droga samochodem zajmuje mniej więcej 1,5 godziny, jednak jest to na tyle duży dystans, że raczej nikt nie będzie codziennie pokonywał takiej trasy, aby dojeżdżać na uczelnię. Faktem staje się więc przeprowadzka Anety, a w związku z nią pojawia się cień szansy, że ułoży sobie ona życie na nowo. I teraz na kogo ta wizja podziałała bardziej niekorzystnie? Trudno powiedzieć, bo są oczywiście dwie wersje, ale historia studiowania Anety kończy się tak, że po paru miesiącach dziewczyna rezygnuje, a następnie wraca do Koszalina. Według wersji przedstawionej przez Zenona, Aneta po prostu sobie nie poradziła. Może przerosło ją życie w obcym mieście, może ilość nauki. W każdym razie poddała się, uznając, że to jeszcze nie czas na studia. Z kolei według pana Wasilewskiego, córka wróciła do Koszalina pod wpływem Zenona, który miał do niej wydzwaniać i wielokrotnie ją o to prosić. Z czasem w tych rozmowach pojawiły się nawet groźby, więc ostatecznie Aneta uległa. Jeżeli ta druga wersja okazałaby się prawdą, to można też wnioskować, że te ich dotychczasowe zerwania wyglądały trochę inaczej niż przedstawił to Zenon. Niestety nie da się tego stwierdzić ze 100% pewnością, bo w tej sprawie, podobnie jak w poprzedniej, którą omawiałam, wszystko opiera się na konwencji słowo przeciwko słowu. Przechodzimy teraz powoli do kolejnego etapu ich znajomości, tylko najpierw jeszcze krótko o ramach czasowych. Gdy Aneta idzie na studia i po kilku miesiącach je rzuca, ma 19 lat. Powiedzmy, że na uniwersytecie wytrwała niecały semestr i zrezygnowała przed pierwszą sesją, więc był przełom roku 95 i 96. Historia ma swój finał pod koniec 98 roku, więc 3 lata po tym, jak Aneta wróciła do Koszalina. Jak będę opowiadać o kolejnych zdarzeniach, to zwróćcie uwagę, jakie dziwne jest to, że w takich okolicznościach uczestnicy zdarzeń żyli przez kilka lat. Wydaje się to wręcz niemożliwe, a jednak. Między kochankami jest jakiś rodzaj obsesyjnej miłości, jednak nie do końca wiadomo, kto z nich jest bardziej zaabsorbowany. Początkowo wydawało się, że Aneta, później, że jednak Zenon, skoro tak nalegał na jej powrót ze Szczecina, ale kto by to nie był, jedno jest pewne. Nawet jeśli zainteresowanie Anety jest mniejsze albo ma w nim jakiś interes, to na pewno ona jest tą stroną, która nieustannie dąży do sformalizowania związku. Jakiś czas po powrocie zaczyna wdrażać nowy plan, który docelowo ma jej w tym pomóc. Dziewczyna chce koniecznie zajść w ciążę, a ojcem dziecka ma być oczywiście Zenon. Gdy przystępuje do realizacji planu, ma około 20 lat, zatem Zenon jest już po 60. Aneta uznaje, że wobec tego dobrym pomysłem będzie kupienie mu Viagry. Zenon nie wiem, czy ma świadomość, że chodzi o to, aby zostali rodzicami, czy myśli po prostu o bardziej satysfakcjonującym współżyciu. W każdym razie zgadza się na zażywanie tabletek. Niestety cała ta sytuacja okazuje się mieć opłakane skutki, a ich starania o dziecko, czy tam starania Anety o dziecko, wkrótce zostają brutalnie przerwane. Stan zdrowia Zenona znacznie się pogarsza, w końcu dostaje wylewu i trafia do szpitala. Niekoniecznie musi to być skutek zażywania środków na potencję, równie dobrze powód może być zupełnie inny, ale zapowiada się, że Zenon będzie hospitalizowany przez dłuższy czas i chyba dobrym sformułowaniem będzie tu na domiar złego, trafia do szpitala, w którym pracuje Romana. Uzyskanie kompleksowej opieki medycznej sprawia, że jego stan szybko się stabilizuje, a gdy odzyskuje trochę energii życiowej, jak mantrę zaczyna powtarzać, że chce się spotkać z Anetą. Romana, co szokujące, w trosce o zdrowie męża i w obawie przed kolejnym wylewem, postanawia poprosić jego kochankę, aby faktycznie go odwiedziła. W pierwszej kolejności kontaktuje się nie bezpośrednio z nią, a dzwoni do jej domu rodzinnego. Prosi państwa Wasilewskich, aby pozwolili córce odwiedzić Zenona, na co oni się zgadzają. To jest trochę dziwny motyw, bo do tej pory Aneta żadnych zgód przecież nie potrzebowała, ale może odbyło się to tak oficjalnie, bo jednak wizyta w szpitalu jest w pewnym sensie bardziej widoczna. Możliwe też, że mimo wkroczenia w dorosłość, dziewczyna nadal ukrywała swój związek przed rodzicami przez wgląd na dawne konflikty na tym tle. A tak swoją drogą, to w całej tej sytuacji nasuwa się, że Romana, zgodnie z tym jak nazywał ją jej mąż, rzeczywiście jest prawdziwym aniołem. Finalnie kwestia odwiedzin zostaje więc ustalona, dlatego już następnego dnia Aneta pojawia się w szpitalu. Od tego momentu, skoro ma w tej kwestii oficjalne przyzwolenie, przychodzi tam codziennie i przesiaduje całymi dniami. Cały ten czas spędza obok łóżka Zenona, przynosi mu gotowane przez siebie zupy, a także ogólnie mówiąc opiekuje się nim. Mężczyzna na tym etapie leczenia nie może jeszcze samodzielnie wstawać na zbyt długo, więc zdarza się, że Aneta nawet go myje, niejednokrotnie na oczach Romany, a także innych pracowników szpitala. Wśród personelu budzi to mieszane uczucia. Wydaje im się to dziwne, a nawet krępujące, że obca dziewczyna spędza tyle czasu z Zenonem na oczach jego żony, jednak biorąc pod uwagę pozycję Romany, nadal bardzo szanowanej lekarki, nikt nie komentuje tego głośno. Z czasem okazuje się, że ta troska Anety może nie być podyktowana wyłącznie miłością, bo dziewczyna chyba zaczęła coś planować po tym, jak wyczuła, że związek z Zenonem może jej się opłacić. Pewnego razu przychodzi do szpitala nie tylko z własnoręcznie przygotowanym posiłkiem, ale też z własnoręcznie spisanym oświadczeniem, zgodnie z którym Zenon zobowiązuje się zapisać jej cały swój majątek. Mężczyzna mimo słabo rozwiniętej asertywności jakoś tam oponuje, bo naturalnie nie jest zbyt chętny, aby podpisać tego rodzaju oświadczenie. Nigdy nie jest tak, że odmawia Anecie wprost, mówiąc, że po prostu nie, bo nie chce, nie podoba mu się ten pomysł itd. Zawsze wymyśla odpowiednie wymówki. Tak się dzieje i tym razem. Zasłania się niesprawną ręką. Tłumaczy, że po wylewie nie odzyskał jeszcze pełni sił, przecież nie bez powodu leży nadal w szpitalu. Ma już trochę sprawną rękę, jednak pisanie wymaga większej precyzji niż na przykład trzymanie kubka czy ubranie się, więc nie ma możliwości, aby na ten moment złożył podpis na dokumencie. Finalnie temat jakoś rozchodzi się po kościach, a wraz z upływem kolejnych tygodni organizm Zenona prawie całkowicie się regeneruje. Mówię prawie, bo niestety wylew zrobił takie spustoszenie, że pełnej sprawności nie udaje mu się odzyskać. Po wyjściu ze szpitala mężczyzna może sam chodzić, jednak utyka na prawą nogę, a jego słuch ulega znacznemu pogorszeniu. W 1997 roku, czyli w wieku 21 lat, Aneta wyprowadza się z domu bez wcześniejszego informowania rodziców, gdzie w ogóle zamierza mieszkać. Niemniej jednak, znając jej schemat działania, rozwiązanie tej zagadki okazuje się nie być zbyt zaskakujące. Szybko wychodzi na jaw, że dziewczyna wprowadziła się do wiaty, mieszczącej się w pobliżu domu Zenona. Po czasie przeniosła się do garażu połączonego z budynkiem, a gdy tam zrobiło się zbyt chłodno jak na warunki mieszkalne, prowadziła się do kotłowni. Do domu Romany i Zenona prowadzą dwa wejścia z zewnątrz, jedno bezpośrednio z ulicy, a drugie od tyłu, od strony ogrodu. Gdy państwo wasilewscy orientują się, że córka mieszka na posesji Smaczyńskich, od razu kontaktują się z Romaną i o wszystkim jej opowiadają. Ona nie wydaje się być szczególnie zaskoczona, a na pytanie odnośnie tego, czy nie przeszkadza jej towarzystwo kochanki męża, odpowiada tylko: kiedy w domu jest pani Romana, nie ma pani Anety i odwrotnie. I jest to zgodne z prawdą, bo Aneta wchodzi na górę tylko, gdy lekarka jest w pracy. Przemieszcza się albo jakimś przejściem wewnętrznym, albo wchodzi od tyłu, od strony ogrodu. Gdy już dostanie się do środka, załatwia wszystkie najpilniejsze potrzeby, bierze kąpiel, zjada posiłek, a także gromadzi zapasy. Jest na tyle zuchwała, że oprócz wyjadania zapasów zakupionych przez Romanę, zdarza jej się również używać jej kosmetyków. W ogóle się nie przejmuje tym, że zostawia po sobie ślady obecności. Wydaje się to nawet intencjonalne, tak jakby chciała podkreślić, że tu była. Życie w takich warunkach to spory dyskomfort dla obu stron, jednak dla Anety chyba większy, bo w sumie to ona siedzi bezczynnie w kotłowni całymi dniami. Oczywiście na własne życzenie, ale pojawia się pytanie, skąd aż takie poświęcenie? No i prawdopodobnie stąd, że niezmiennie od lat ona liczy na to, że w końcu wszystko się ułoży i stworzy szczęśliwy związek z Zenonem. On z kolei nie zmienia stanowiska, więc nadal nie bierze pod uwagę możliwości rozwodu. W związku z tym Aneta zaczyna popadać w coraz większą rozpacz. Jest zazdrosna o Romanę, widocznie stara się jej zaszkodzić i uprzykrza jej życie jak to tylko możliwe. Pewnego razu, gdy zostaje sama w domu, wyciąga stare zdjęcia Smaczyńskich i ze wspólnych fotografii wycina Romanę. Innym razem odcina guziki od wszystkich jej ubrań. Jak twierdzi, miłość ma dla niej bardzo dużą wartość, a zatem powinna być lekarstwem na wszystkie problemy. W jednym z listów, które zostawia Zenonowi, pisze wprost: taka już jestem. Miłość jest prawem i o wszystkim musi stanowić. Rozwiązanie tej sytuacji, wydawałoby się, jest oczywiste. Obca kobieta bez pozwolenia mieszka w domu Romany, dodatkowo niszczy albo zabiera jej rzeczy. Skoro nie chce ona sama się z nią konfrontować, to nic innego nie pozostaje, jak tylko zgłosić sprawę policji. Nawet jeśli zgadza się na to, aby mąż miał kochankę, no to przecież ma prawo wymagać, aby widywał się z nią gdzieś poza domem. Nie muszą od razu żyć w trójkącie. Niestety drastyczniejsze czy bardziej ostentacyjne działania są kompletnie nie w stylu Romany, z czego Aneta doskonale zdaje sobie sprawę. Tak jak wspominałam, lekarka nie chce się rozwodzić ze względu na wiarę, ale to nie jedyny czynnik determinujący jej decyzję. W tym samym stopniu co gniewu Bożego, obawia się tego, co ludzie powiedzą. Jak ognia unika wszelkich skandali czy jakiegokolwiek odchodzenia od normy. Każde, nawet najmniejsze odstępstwo od tego jedynego prawidłowego porządku mogłoby w jej ocenie mieć wpływ na to, jak postrzegają ją inni, nie tylko prywatnie, ale także, co gorsza, zawodowo. Zaangażowanie w sprawę stróżów prawa, którzy podjechaliby pod dom, weszli do środka, a następnie najpewniej siłą wyprowadzili Anetę, z pewnością zwróciłoby uwagę otoczenia i spowodowało powstanie licznych plotek. To jest dość pokrętna logika, bo nie chce mi się wierzyć, że skoro to takie środowisko, to nikt nie zauważył, że u Smaczyńskich mieszka jakaś obca kobieta. Sam ten fakt mógł przecież już generować plotki, no chyba że Aneta praktycznie wcale nie wychodziła, siedziała tylko w tej kotłowni i przemieszczała się jedynie wewnątrz domu. Może wtedy faktycznie nikt nie odnotował jej obecności. Tak czy inaczej, dziewczyna wie od Zenona, że jego żona kieruje się określonymi zasadami i charakteryzuje się bardzo konserwatywnym sposobem myślenia, dlatego jest wręcz pewna, że jej działania nie spotkają się z żadnym większym oporem. Może więc bez konsekwencji kontynuować tą przykrą grę na własnych zasadach. Aneta tnie zdjęcia, Romana siedzi nad nimi i z płaczem je skleja. Aneta odcina guziki od ubrań, Romana bez mrugnięcia okiem je przyszywa, a następnie przechodzi nad tym do porządku dziennego. Lekarka nikomu nie skarży się na swoją sytuację, bo nie ma chyba żadnej na tyle zaufanej osoby, aby swobodnie opowiedzieć o tym, co przeżywa. Naturalnie ludzie w jej najbliższym otoczeniu nie są jednak ślepi i widzą, co się dzieje. Znajomi, którzy dobrze jej życzą, nieraz sugerują, aby już dała sobie spokój i wreszcie odcięła się od całej tej sytuacji. Są przecież możliwości. Może sprzedać dom, a jeżeli nie, to może go też podzielić na dwa mniejsze mieszkania, aby zacząć układać sobie życia bez Zenona obok. Rozwód, skoro go nie akceptuje, nie jest do tego konieczny. Ona każdorazowo odpowiada tylko, że się zastanowi i może faktycznie się zastanawia, ale ostatecznie do żadnej zmiany nie dochodzi. Cała trójka jest uwikłana emocjonalnie w ten układ. Przez długi czas żadna z osób nie może się zdobyć nawet na najmniejszy krok, aby w końcu wydostać się z tej patowej sytuacji. Romana nie chce żyć wbrew Bogu ani ludziom, Zenon jest niezdecydowany, a Aneta możliwość wycofania się traktuje chyba jako ogromną osobistą porażkę. Mimo że przez większość czasu Romana wszystko dusi w sobie i znosi upokorzenia w milczeniu, to zdarzają się pojedyncze sytuacje, kiedy dochodzi do eskalacji. Niepisana umowa jest taka, że ona oraz Aneta wzajemnie się unikają, jednak pewnego razu tak niefortunnie się składa, że akurat wpadają na siebie gdzieś w obrębie domu. Świadkiem zdarzenia jest pracownik, którego lekarka wynajęła, aby wykonał jakieś drobne prace remontowe. Mężczyzna akurat jest na piętrze, kiedy nagle słyszy dochodzące z dołu krzyki. Gdy schodzi na parter, widzi Romanę oraz Anetę, której imienia naturalnie nie zna, bo też nigdy wcześniej jej nie widział. Zleceniodawczyni, gdy go widzi podniesionym tonem, wydaje mu polecenie, aby natychmiast wyrzucił stąd tą babę. On zaskoczony spogląda na Anetę, na co ona wściekłym tonem odpowiada tylko, że ma się nie wtrącać. Nie zna ich sytuacji na tyle, żeby wiedzieć, jaka jest zależność między kobietami, więc po różnicy wieku zakłada, że Aneta to córka Smaczyńskich i właśnie jest świadkiem jakiejś kłótni rodzinnej. Ogólnie w tamtym momencie sytuacja jest już dość mocno napięta. Aneta regularnie stara się utrudniać Romanie życie, więc możliwe nawet, że to przypadkowe spotkanie było jakąś prowokacją. Mimo wszystko stanowisko lekarki się nie zmienia i liczy ona na to, że rywalka w końcu ustąpi. Nie zamierza sprzedawać domu, co więcej nawet inwestuje w jego udoskonalanie, bo w listopadzie 98 roku zleca wymianę okien w salonie na większe, tak aby wnętrze zyskało trochę więcej przestrzeni. Dom zaczyna więc ponownie przypominać plac budowy i właściwie co kawałek można się natknąć na jakieś narzędzia potrzebne do renowacji. Na początku grudnia 98 roku, dokładnie drugiego dnia, dzieje się coś nieoczekiwanego, wręcz anomalia od dotychczasowego stanu rzeczy. Brat Zenona odbiera od Romany telefon, a w trakcie krótkiej rozmowy prosi go ona o pomoc w związku z trudną sytuacją domową. Nie wiadomo, o co dokładnie chodzi, więc możemy się jedynie domyślać. Jakbym miała zgadywać, to powiedziałabym, że pewnie o to, aby brat porozmawiał z Zenonem i jakoś na niego wpłynął. Może Romana liczyła, że jest on jakimś autorytetem i wobec tego zdoła przekonać jej męża, aby w końcu rozstał się z Anetą. Wiadomo, że finalnie brat odmawia pomocy, co też w sumie mogłoby pasować do takiej wersji, bo mógł na przykład powiedzieć, że to nie jego sprawa i że sami mają rozwiązywać swoje problemy małżeńskie. Sytuacja kończy się więc tak, że Romana znów zostaje sama ze swoimi problemami. Kilka dni później, w niedzielę 6 grudnia, jak zwykle idzie na mszę do Koszalińskiej katedry. Msza rozpoczyna się o godzinie 18, więc chwilę przed 19 kobieta wychodzi z kościoła i kieruje się do domu. W drodze powrotnej idzie jeszcze do sklepu, gdzie kupuje śmietankę, co istotne w kartoniku nie takim odkręcanym jak obecnie widzimy w sklepach, tylko takim, że trzeba odciąć końcówkę z tego dzióbka z boku, żeby móc nalać. Pewnie wiecie, o co chodzi. Po powrocie do domu jeszcze chwilę się krząta, aż w końcu siada, aby odpocząć i napić się z Zenonem kawy. Do kawy potrzebna jest zakupiona wcześniej śmietanka, więc Romana zaczyna szukać nożyczek, aby otworzyć opakowanie. Po dłuższej chwili okazuje się, że nożyczek nigdzie nie ma. Zwraca się więc do męża z pytaniem, czy może ich ostatnio nie widział, na co on nerwowo odpowiada, że nożyczki chyba zostały w piwnicy. Oferuje, że sam po nie pójdzie, bo w piwnicy oczywiście jest Aneta, o czym Romana teoretycznie wie, ale praktycznie to wiemy, jak kończą się ich spotkania. Poza tym Zenon jest lekko zirytowany na Anetę i pewnie chce jej zwrócić uwagę. Wszystko dlatego, że dziewczyna miała godzinę, aby wejść na górę i swobodnie się umyć, korzystając z nieobecności Romany, a tego dnia jeszcze ani razu nie opuściła swojego ukrycia. Jeżeli teraz nagle jej się przypomni, że chce wziąć prysznic, to będzie się to wiązało z większymi komplikacjami. Romana, słysząc nagłą propozycję męża, domyśla się, co zaszło i pierwsza kieruje się w stronę stromych schodów prowadzących do piwnicy. Jest wściekła, bo to nie pierwszy raz, kiedy z domu coś znika, a w ostatnim czasie tego typu sytuacje są wręcz nagminne. Drobne kradzieże to kolejna zagrywka Anety. Dziewczyna w ten sposób próbuje zaznaczać teren. Tu była, tam coś zabrała, wszędzie można znaleźć ślady jej obecności. Nawet na chwilę nie daje o sobie zapomnieć. Zenon od razu rusza za żoną, bo przeczuwa, że awantura dosłownie wisi na włosku, więc chce jak najszybciej zainterweniować. Romana po wejściu do piwnicy bez zaskoczeń od razu zauważa Anetę, a na jej widok krzyczy: „O, tu jest złodziejka!”. Jej mąż próbuje jakoś załagodzić sytuację. Spokojnym tonem stara się przekonać Anetę do opuszczenia piwnicy, mówi, że musi stąd wyjść, a także oferuje, że odwiezie ją do domu. Dziewczyna, wbrew temu, co by się mogło wydawać, wyraża jakieś tam zainteresowanie powrotem do rodziców, jednak gra też trochę na zwłokę. Mówi, że skoro mają gdzieś razem wychodzić, to Zenon musi się przebrać, bo jak zostanie w tych domowych spodniach, to ona na pewno nigdzie z nim nie pójdzie. Z dotychczasowej charakterystyki wiemy, że Zenon był raczej uległym człowiekiem, więc ta sytuacja mogłaby się potencjalnie zakończyć na takich ustaleniach. On pewnie poszedłby się przebrać, Aneta dałaby się odwieźć do domu i na tym koniec. Niestety dzieje się coś, co powoduje, że emocje sięgają zenitu. Dla dziewczyny nie jest to ostatnie słowo, daje upust całej swojej złości na Romanę, a także na fakt, że jest ona jedyną przeszkodą na drodze do jej wymarzonego życia. Wykrzykuje jej prosto w twarz, tutaj cytuję: „Już nigdy nie będziesz miała dzieci, stara babo”. Tym samym uderza w jej czuły punkt. W tej chwili Romanie również puszczają do tej pory trzymane na wodzy nerwy. Bez zbędnych dyskusji podbiega do Anety i rzuca się na nią. Chwytają za włosy, a następnie zaczyna brutalnie szarpać. Aneta nie pozostaje jej dłużna, więc wywiązuje się między nimi zacięta bójka i wtedy do akcji wkracza Zenon. Niestety nie wiadomo ze stuprocentową pewnością, co stało się później, bo nigdy nie udało się ustalić dokładnego przebiegu zdarzeń. W związku z tym przeskoczymy sobie teraz o niecałe 2 godziny. Chwilę po godzinie 21:00 dyżurny policjant odbiera połączenie od zdenerwowanego mężczyzny. Ten mężczyzna to naturalnie nikt inny jak Zenon, który w chaotyczny sposób informuje, że znalazł w domu zmasakrowane ciało swojej żony. Policjant przyjmuje zgłoszenie i wysyła na miejsce pomoc, więc już kilkanaście minut później na ulicy Leśnej pojawia się radiowóz wraz z karetką pogotowia. Funkcjonariusze zastają na miejscu wyłącznie Zenona, który od razu wyjaśnia, że dopiero niedawno wrócił do domu. Potem zabiera policjantów do piwnicy, gdzie pokazuje im to, co wcześniej opisywał przez telefon. Mimo tego, że funkcjonariusze mniej więcej wiedzieli, czego się spodziewać, i tak są w szoku. Romana leży pod stertą ubrań, ma głowę owiniętą kurtką, a wokół jej szyi ktoś zawinął kabel. Piwnica Smaczyńskich jest dość rozległa i z tego, co zrozumiałam, jest podzielona tak jakby na 2 pomieszczenia. Romana leży w jednym z tych pomieszczeń, natomiast już po wstępnych oględzinach śledczy stwierdzają, że musiała zginąć w tym drugim. Taki wniosek nasuwa się stąd, że w drugim pomieszczeniu widać liczne ślady walki, z kolei tam, gdzie leży Romana, takich śladów praktycznie nie ma. Jest to jeden z pierwszych wniosków, natomiast drugi, powiązane, jest taki, że sprawców musiało być minimum dwóch. Skoro ofiara zginęła w innym pomieszczeniu niż finalnie ją znaleziono, to ktoś musiał ją przetransportować. Jeżeli robiłaby to jedna osoba, to najpewniej przeciągnęłaby ciało po ziemi, a nigdzie nie znaleziono śladów po takiej czynności. Wniosek z tego taki, że Romanę ktoś przeniósł, najpewniej chwytając za ręce i nogi, a do tego konieczne są dwie osoby. W trakcie dalszych oględzin znaleziono dokumenty lekarki, które, co ciekawe, zostały ukryte między jakąś kubką materiałów budowlanych. Nie wiadomo dlaczego sprawcy po pierwsze wyciągnęli te dokumenty, pewnie z jej torebki, a po drugie dlaczego próbowali je ukryć. Sprawdzając pozostałe części domu, technicy natrafiają też na ślad buta znajdujący się przy oknie w kuchni, w takim miejscu, w którym mogła go zostawić tylko osoba, która później przez to okno wyszła. Co ważne, gdy policja przyjechała na miejsce zdarzenia, okno było zamknięte, a zamknąć da się je wyłącznie od wewnątrz. Poza tym na framudze były świeże ślady krwi, jak się okaże po badaniach krwi należącej do Romany. Najprawdopodobniej wobec tego osoba, która miała kontakt z ciałem i pobrudziła się krwią, wyszła po wszystkim właśnie przez wspomniane okno. Skoro już zaczęłam wątek badań, to od razu przejdziemy do wyników sekcji zwłok, przynajmniej do pierwszej części tych wyników. I zgodnie z nimi po śladach na ciele, zresztą podobnie jak po śladach w pokoju, widać, że przed śmiercią kobieta podjęła walkę i próbowała się bronić. Na całym ciele ma ślady po licznych uderzeniach, zadawane ciężkimi metalowymi przedmiotami. Porównując to z rzeczami zabezpieczonymi na miejscu zdarzenia, nie ulega wątpliwości, że narzędzia zbrodni to hantle, lutownica oraz żelazko. Żaden z zadawanych ciosów bezpośrednio nie spowodował zgonu. Romana zmarła w wyniku zachłyśnięcia się własną krwią. Zenon zostaje przesłuchany praktycznie od razu i przedstawia następującą wersję zdarzeń. Opisuje, jak doszło do awantury, ale to już wiemy, a w efekcie tej awantury nawiązała się przepychanka między kobietami. Podobno udało mu się rozdzielić walczące ze sobą Anetę oraz Romanę, a w związku z tym, że Aneta była, mówiąc wprost, chamska dla jego żony, wyrzucił ją za drzwi. Ona gdzieś zniknęła, nie wie gdzie poszła, natomiast on po wszystkim wyszedł z domu, ponieważ tego dnia umówił się z księgową, gdyż mieli wspólnie rozliczać PIT-a. Wrócił po niecałych 2 godzinach i ku swojemu zaskoczeniu zobaczył, że Aneta nadal jest w domu. Uznał, że po jego wyjściu najwidoczniej znów dostała się do środka, ale że Miarka się już przebrała, ponownie kazał jej opuścić posesję. Ona nie reagowała, siedziała skulona na podłodze, tak jakby w ogóle odcięta od świata i dopiero po dłuższej chwili powiedziała: to ja zrobiłam. Zenon zapytał co, ale nie doczekał się odpowiedzi, więc przeszedł do sąsiedniego pomieszczenia, gdzie zobaczył ciało żony. Co działo się dalej, już wiemy. W trakcie, gdy pomoc jechała na miejsce, Aneta miała się gdzieś ulotnić, więc gdy do drzwi zapukała policja, Zenon był w domu sam. To jest wersja z jednego źródła, w innym z kolei jest informacja, że mężczyzna pojechał się spotkać nie z księgową, a z byłą kochanką, czyli Jagodą. Być może widział się z tą i z tą, może Jagoda i księgowa to ta sama osoba, trudno stwierdzić. W dalszej części będę trzymać się tej pierwszej opcji, czyli że spotkał się z księgową, ale miejcie na uwadze, że to równie dobrze mogła być jego była kochanka. Tak czy inaczej, gdy policjanci się z nią kontaktują, kobieta potwierdza, że tamtego dnia, w tamtych godzinach, faktycznie widziała się z Zenonem. Skoro swoimi zeznaniami praktycznie w całości obciążył on Anetę, policjanci za najważniejszą kwestię uznają namierzenie dziewczyny. Idzie im to bardzo sprawnie, bo finalnie okazuje się być dużo mniej skomplikowanym zadaniem niż zakładali. Po opuszczeniu domu Smaczyńskich w poszukiwaniu schronienia, dziewczyna udała się do swojej koleżanki. Nie opowiadała jej, co zaszło, wyjaśniła jedynie, że chce u niej posiedzieć. W ocenie koleżanki Aneta początkowo zachowywała się dziwnie i była widocznie poddenerwowana, jednak z czasem się uspokoiła. Całe to ukrywanie się nie trwa długo, bo już wkrótce, właściwie na własne życzenie, Aneta wpada w ręce policji. Jeszcze tego samego dnia, pod osłoną nocy, wychodzi z kryjówki i ponownie kieruje się do domu na Leśnej. Robi to mimo tych wszystkich okoliczności, które wystąpiły i mimo tego, że nie trudno przewidzieć, jakie będą skutki. Ten dom najwidoczniej działa na nią jak jakiś magnes. Funkcjonariusze naturalnie przewidzieli taki krok i już na nią czekają, więc od razu zostaje aresztowana, a potem przewieziona na komendę. Na przesłuchaniu przedstawia zupełnie inną wersję zdarzeń niż ta, którą wcześniej przedstawił Zenon. Zgodnie z jej słowami to właśnie on zabił, a ona była jedynie świadkiem. Wracając do śledztwa, to mówiłam wstępnie o tym podejrzeniu, że sprawców było dwóch, bo razem przenieśli ciało. Wraz z kolejnymi pojawiającymi się informacjami, okazuje się, że wyniki sekcji zwłok dodatkowo potwierdzają taką wersję. Na podstawie wyglądu i ułożenia obrażeń, patolog stwierdza, że uderzenia zadawały dwie osoby. Poza wspomnianymi wcześniej ranami, Romana ma również połamanych aż 8 żeber, i to w taki sposób, że ktoś, gdy ona już leżała nieprzytomna, musiał na niej albo stanąć, albo nawet po niej przejść. Idąc dalej tematem tropów, to na butach oraz golfie, które Aneta miała na sobie w momencie zatrzymania, technicy znajdują krew Romany. Dziewczyna wyjaśnia, że po tym jak Zenon zabił swoją żonę, kazał jej sprzątnąć całą piwnicę. Widać właśnie w trakcie sprzątania się ubrudziła. Z kolei Zenon, gdy dowiaduje się, że policja ma niepodważalne dowody na to, że sprawców było dwóch, przedstawia nową hipotezę. Twierdzi, że Aneta musiała zwerbować swojego brata do pomocy w zabójstwie. Mimo jego niezachwianej pewności co do tego, zebrane ślady oraz wyniki badań nie działają na korzyść takiej hipotezy. Zbrodnia miała co prawda miejsce wiele lat temu, ale przeprowadzono bardzo szczegółowe jak na tamten czas badania biologiczne, fizykochemiczne, a także daktyloskopijne. Sprawdzono DNA, które zachowało się na ciele ofiary i nigdzie nie ma wzmianki, aby mogło ono pochodzić od kogoś z zewnątrz, to znaczy od kogoś spoza domowników. Z drugiej strony w stosunku do śledztwa pojawiają się zarzuty, że nie za bardzo w ogóle weryfikowano inne możliwości, bo śledczy podobno skupili się wyłącznie na szukaniu dowodów obciążających Anetę oraz Zenona. Mimo wszystko wniosek odnośnie ich winy nasuwa się sam, aczkolwiek można go wysnuć jedynie na podstawie poszlak. Według specjalistów najprawdopodobniej zbrodnia nie była planowana, ale gdy już doszło do eskalacji emocji, to po sile zadawanych ciosów można stwierdzić, że sprawcy chcieli zabić. Sami podejrzani ani na etapie śledztwa, ani procesu się do tego nie przyznają i niezmiennie wzajemnie przerzucają się oskarżeniami. Zenon oskarża nie tylko byłą kochankę, ale też osoby prowadzące śledztwo o to, że wyniki badań zostały przez nich zmanipulowane. Uważa, że jest wrabiany, ponieważ ktoś chce usilnie zniszczyć mu życie. Cień nadziei pojawia się po zeznaniach księdza z koszalińskiej katedry, który twierdzi, że widział Romanę na późniejszej mszy niż pierwotnie sądzono, a nabożeństwo to odbywało się w momencie, gdy według prokuratury kobieta już nie żyła. W takiej sytuacji jej powrót do domu przypadałby na czas, gdy Zenon rzekomo był u księgowej, co oznaczałoby, że faktycznie nie mógł jej zabić. Ostatecznie jednak tych zeznań chyba nie wzięto za pewnik, bo raz, że ksiądz mógł się pomylić, skoro na przykład prowadził kilka mszy tego dnia, a dwa, po co Romana miałaby iść na mszę dwa razy? Skoro jak powszechnie wiadomo poszła na 18, to raczej nie szłaby też na kolejną. Na temat śledztwa i ustaleń policji oraz prokuratury to tyle. Zanim jednak przejdziemy do procesu, to jeszcze w skrócie powiem o kwestii poczytalności. Standardowo podejrzani zostają skierowani na obserwacje psychiatryczne, w trakcie których odbywają też spotkania z psychologiem. Aneta zostaje uznana za w pełni poczytalną, a zgodnie z opinią psychologiczną ma mocno zakorzenione skłonności do manipulowania otoczeniem. Tu nie ma się nad czym rozwodzić, jej wyniki są jednoznaczne, natomiast w przypadku Zenona pojawiają się pewne wątpliwości. Biegli stwierdzają, że we wzgórzu mózgu ma on jakieś niedokrwienne ognisko. Być może jest to efekt wcześniej przebytego wylewu. W praktyce poskutkowało to tym, że rozumiał, co robi, ale miał ograniczoną zdolność pokierowania własnym postępowaniem. Na początku nie wiadomo, co z tym fantem zrobić, ale w końcu decydująca okazuje się być ta pierwsza część, czyli że rozumiał, co robi, a skoro tak, no to może być sądzony. Proces rozpoczyna się w 2000 roku. Sąd bada wszystkie poszlaki, a także wysłuchuje zeznań obu stron. Koronnym argumentem oskarżonych jest to, że Romana była przeszkodą, której każde z nich mogło chcieć się pozbyć, oczywiście z różnych powodów. Według Anety Zenon nie chciał już dłużej pozostawać w małżeństwie. Wykalkulował sobie, że jako wdowiec odziedziczy cały majątek, w przeciwieństwie do tego, jak sprawy mogłyby się ułożyć w przypadku rozwodu. Z kolei według Zenona, Aneta chciała zabić jego żonę w odwecie za to, że on chciał z nią zerwać. Podobno miał w planie definitywnie zakończyć relację z kochanką, ponieważ uznał, że jest ona dla niego za młoda, bardzo szybko co zauważył swoją drogą. W każdym razie mamy więc słowo przeciwko słowu, a materiał dowodowy jest taki sobie. Już na etapie śledztwa popełniono kilka błędów. Przykładowo w trakcie pierwszych oględzin ciała do pomiaru temperatury użyto zwykłego termometru, a nie laboratoryjnego. Precyzja pomiaru była zatem znacznie mniejsza i w efekcie nie udało się ustalić dokładnego czasu zgonu Romany. Wobec całego przebiegu zdarzeń ta okoliczność ma właściwie kluczowe znaczenie dla udowodnienia winy, więc brak tych danych znacznie utrudnia sprawę. Poza tym, tak jak wspominałam, praktycznie nie badano możliwości udziału innych osób trzecich niż oskarżeni. Śledczy założyli jedną wersję, a całe prowadzone dochodzenie opierało się na szukaniu potwierdzeń. W działaniach zabrakło takiej otwartości na to, że mogło stać się jeszcze coś innego z udziałem innych osób, choć oczywiście jest to mało prawdopodobne. W październiku 2000 roku przed Sądem Okręgowym w Koszalinie zapada pierwszy wyrok. Na podstawie wszystkich zebranych dowodów i poszlak sąd uznaje oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów. Zenon zostaje skazany na 15, a Aneta na 13 lat pozbawienia wolności. Obrończynie składają apelację, natomiast na niewiele się to zdaje, bo Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymuje wyrok. Przełom nadchodzi dopiero 3 lata później, w październiku 2003 roku. To wtedy Sąd Najwyższy po ponownym przeanalizowaniu akt uchyla wyrok i zwraca sprawę do ponownego rozpatrzenia. Uzasadnienie jest takie, że, cytuję, sąd nie dysponował pełnym materiałem dowodowym, m.in. zeznaniami biegłych z zakresu medycyny sądowej, którzy badali ciało zamordowanej. W 2004 roku wracamy więc ponownie do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Proces bardzo się przedłuża, ponieważ część akt musiała czasowo pozostać w Sądzie Najwyższym. Równolegle z procesem była tam rozpatrywana skarga złożona przez Anetę, dotycząca, mówiąc ogólnie, opieszałości sądu. Dopiero po rozstrzygnięciu tego postępowania sąd okręgowy otrzymuje pełną dokumentację. W początku nowego procesu oskarżeni dostrzegają dla siebie szansę na oczyszczenie się z zarzutów i szukają ku temu jakichś sprzyjających okoliczności. Aneta uderza w wersję o rzekomym spotkaniu Zenona oraz księgowej. Składa wniosek o ponowne przesłuchanie kobiety, a dodatkowo zarzuca, że powinna ona być współoskarżoną o udział w zbrodni, skoro zapewnia Zenonowi fałszywe alibi. Księgowa jest przesłuchiwana, ale jej zeznania prawdopodobnie niczego nowego nie wnoszą. Dowody są takie, jakie były, a na ich podstawie jedyne, co można z całą pewnością stwierdzić, to że Aneta i Zenon mieli romans, co jest niemoralne, ale nie nielegalne. Wydawałoby się, że to postępowanie, podobnie jak poprzednie, przebiegnie bez większych zaskoczeń, ale już pod koniec pojawia się nagły zwrot akcji. Do sądu trafia list wysłany przez kobietę, która, jak twierdzi, kojarzy Romanę. Oczywiście takich osób jest wiele, bo jak wiemy, można ją było uznać w tamtych czasach za osobę publiczną, Natomiast adresatka listu posiada informacje z nią związane, które mogą okazać się kluczowe dla całego procesu sądowego. Kobieta mieszka w Darłowie, czyli w miejscowości oddalonej od Koszalina o jakieś 30 km. I według niej lekarkę tak naprawdę zabili bandyci, którzy wcześniej napadli na bank. Romana miała być świadkiem tego zdarzenia, czy może nawet nie bezpośrednio samego napadu, ale akurat gdzieś tam się przewinęła i podobno byłaby w stanie rozpoznać sprawców, bo zobaczyła ich twarze. Odczytanie listu wprowadza niemałe zamieszanie. Mimo tego, że ta historia brzmi tak średnio wiarygodnie, to sąd naturalnie podejmuje próbę ustalenia autentyczności listu. Taka wersja zdarzeń jest niewątpliwie korzystna dla oskarżonych, więc obrona, wiadomo, łapie się tej opcji od razu i wnosi o przesłuchanie autorki listu. Ostatecznie śledczym udaje się namierzyć kobietę, jednak do przesłuchania nie dochodzi, bo jak się okazuje, zmarła ona kilka tygodni wcześniej. Bardzo dziwny wątek, ale w ostatecznym rozrachunku nie zaważa na wyroku, ponieważ podobnie jak wcześniej, Zenon zostaje skazany na 15, a Aneta na 13 lat więzienia. Historia powtarza się również w zakresie apelacji, bo w 2005 roku sąd apelacyjny podtrzymuje wyrok. Ostatnią deską ratunku dla oskarżonych jest więc kasacja. Tym razem sytuacja układa się na ich niekorzyść, ponieważ 29 sierpnia 2006 roku Sąd Najwyższy oddala kasację, a postępowanie dobiega końca. W postępowaniach toczących się przed Sądem Najwyższym oskarżeni raczej nie biorą udziału, natomiast tutaj sytuacja jest trochę inna, ponieważ Aneta, korzystając z przepustki, stawia się na sali sądowej. Tam oświadcza, że jest niewinna i mimo ostatecznego wyroku nadal będzie się domagać sprawiedliwości. Zapowiada, że skieruje kolejną skargę, tym razem do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. I to zresztą nie będzie jej pierwsza skarga do tej instytucji, bo już wcześniej kontaktowała się z nimi w sprawie zbyt długiego tymczasowego aresztowania, które w momencie składania tamtej skargi trwało prawie 5 lat. Rozstrzygnięcia tych postępowań nie są znane, więc nie wiadomo, czy finalnie Anecie udało się coś ugrać. Jeszcze co do samego aresztu i wyroku, to skazanym naturalnie areszt wliczono do całokształtu kary, czyli od tych 15 i 13 lat trzeba odliczyć prawie 8. Wobec tego Anecie zostaje trochę ponad 5, a Zenonowi trochę ponad 7 lat życia w zamknięciu, oczywiście jeżeli nie zostaliby zwolnieni warunkowo wcześniej. Podsumowując, ta sprawa to jest kolejny przykład, który można doliczyć do tego miliona innych, pokazujących, że gdy na ławie oskarżonych zasiadają dwie zakochane w sobie osoby, to czar miłości nagle magicznie pryska. Aneta oraz Zenon nie byli wyjątkiem, więc od wielkiego zakochania przeszli szybko w krąg wzajemnych oskarżeń. Wiadomo, że w trakcie odsiadki nie utrzymywali ze sobą kontaktów i podobnie było później, już po wyjściu na wolność. Co do ich dalszych losów, to Aneta po opuszczeniu murów więzienia podobno wyjechała z Koszalina, udało jej się nawet skończyć wcześniej przerwane studia, a po zakończeniu edukacji wyprowadziła się gdzieś za granicę. Z kolei Zenon ponoć łącznie aż 12 lat odsiadki spędził na oddziale szpitalnym, gdzie trzymano go, ponieważ groził mu kolejny wylew i ogólnie jego stan zdrowia pozostawiał wiele do życzenia. Jak sam stwierdził, wtedy żyło mu się nieźle, jedzenie było w porządku, lekarstwa za darmo, a opieka medyczna na poziomie. Jego los diametralnie się jednak odmienił po wyjściu na wolność. Zenon, gdy opuszcza mury więzienia, ma już swoje lata, powoli dobija do 80. Tak jak się spodziewał, nikt z bliskich nie chce go znać, a część rodziny to już w ogóle nie żyje. Oprócz tego, że jest samotny, to jego warunki mieszkalne też nie są najlepsze, ponieważ dom na Leśnej przez lata popadł w ruinę. Taki to paradoks się zdarzył, że dla sprawcy najsurowszą karą okazało się wyjście na wolność. Z ogólnych informacji na temat sprawy to tyle, ale zapraszam Was jeszcze do wysłuchania ostatniej części, czyli ciekawostek. Dodatkowe informacje dotyczące odcinka. 1. Jedno ze źródeł podaje, że mimo wszystko u Zenona nastąpił jednak happy end. Podobno dosłownie kilka dni przed zwolnieniem warunkowym odwiedziła go w areszcie pewna kobieta. Był tym faktem bardzo zaskoczony, myślał nawet, że to jakaś pomyłka, bo kompletnie nie spodziewał się odwiedzin, ale gdy poszedł do sali widzeń, zobaczył kobietę w średnim wieku, która faktycznie czekała na niego. To jednak nie koniec zaskoczeń, bo po chwili okazało się, że kobieta jest jego córką. Od lat mieszka za granicą, próbowała go szukać, ale bezskutecznie. Los tak chciał, że natknęła się na informację o nim przypadkiem, gdy w prasie zobaczyła notatkę o morderstwie. To brzmi jak bardzo duży zbieg okoliczności, ale kto wie, może tak było. Po czasie podobno weszli w taki transakcyjny układ, zgodnie z którym córka opłaciła remont domu na Leśnej, aby ojciec mógł żyć w godnych warunkach, a w zamian za to on miał zostawić jej nieruchomość w spadku. 2. Co do prasy, to na temat tej sprawy było zaskakująco mało źródeł. I nie mówię o tych internetowych, bo to jednak sprawa z lat 90., więc też nie można oczekiwać cudów, ale bardziej chodzi mi o gazety. Przejrzałam wiele archiwalnych numerów Głosu Pomorza z tamtego czasu, czyli gazety lokalnej, gdzie teoretycznie sprawa powinna być najbardziej nagłośniona, a poza kilkoma nekrologami była na ten temat tylko jedna krótka notatka opublikowana 2 dni po morderstwie. Ogólnie tematyka zabójstw przewija się w tej gazecie z dużą częstotliwością i też z dużą szczegółowością, więc aż dziwne, że sprawę zabójstwa tak znanej osoby praktycznie pominięto, ale może to jest klucz. Może jakieś środowiska naciskały na lokalną prasę, aby tej sprawy nie nagłaśniać. 3. W 2017 roku zorganizowano konkurs na nowe nazwy dla kilku koszalińskich ulic. Jedną z propozycji na nazwę dla w tamtym czasie ulicy Kuczkowskiego miała być ulica Romany Smaczyńskiej. Propozycja nie cieszyła się jednak dużą popularnością i finalnie zebrała tylko kilka głosów. Wygrała wtedy ulica księdza Karola Langwalda, aczkolwiek okazało się to i tak bez znaczenia, bo w końcu ulicę Kuczkowskiego zmieniono na istniejącą do dziś ulicę Kolorową. I 4. Jak analizowałam te wszystkie ślady, to odnośnie możliwych wersji zdarzeń nasunęło mi się, że pewnie to Zenon po ataku uciekł przez okno. Najpewniej zaatakowali oboje, ale po wszystkim on chciał wrobić Anetę. Wyszedł przez okno, może faktycznie nawet pojechał do tej księgowej, po powrocie zamknął okno, wezwał policję i opowiedział wymyśloną wcześniej historyjkę. Na framudze zapewne zostały jego odciski palców, ale odciski we własnym domu to wiecie, zawsze będą. To oczywiście jedynie moje spekulacje, jak ktoś chce się podzielić swoimi w komentarzach, to zapraszam. I to by było na tyle. Jeszcze raz przypominam, że jak ktoś zna jakąś ciekawą sprawę z podlaskiego, lubuskiego lub opolskiego, to może mi podesłać na maila. Standardowo ci, którzy doceniają moją twórczość i chcą wesprzeć powstawanie kolejnych podcastów, mogą mi postawić kawę na Buy Coffee Too. Bez rejestracji można blikiem i link jest w opisie. A tym, którzy już postawili, to bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam. To wszystko na dziś i do usłyszenia w następnym odcinku.